Dzisiaj przez usta niewiasty chcemy prosić Boga o słowo, które rzuci światło na naszą modlitwę. Czyż można mieć piękniejsze imię, jak właśnie to siostra Róża? Siostro Różo, bardzo dziękuję, że siostra wtedy, kiedy Duch Święty tak otworzył moje serce i oczy, powiedziała od razu: zastanowię się. Czyli, moi kochani, decyzja jest przemyślana i przemodlona. Siostro, tak jak Duch tchnie, kilka słów o modlitwie i tej trudnej modlitwie Mojżesza.
Modlić się to stanąć na świętym miejscu. Taki jest zadany temat. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Modlitwa to rzeczywistość niezwykle bogata, zmieniająca się, żywa. Sami to dobrze wiecie, skoro zaplanowaliście na cały rok na jej zgłębianie, choć to i tak mało. Bo jak tu krótko mówić o tym, jak może być między Bogiem a człowiekiem? Co człowiek, to inna historia. To, czym się tu podzielę, to będzie garść refleksji związanej z tematem, jak to jest, czy też jak to może być między Bogiem a człowiekiem. Bo modlitwa jest relacją, jest więzią, jest więc dziejącym się spotkaniem. Jest żywa, więc oprócz zwykłego codziennego rozwoju i przewidywalnych etapów, należy się spodziewać zwrotów akcji, nieprzewidzianych okoliczności, zadziwień i zaskoczeń. Jak każda relacja, także modlitwa musi się rozwijać, zmieniać, kształtować w różnych fazach i okolicznościach życia. Mamy na to pewien wpływ. Uczymy się modlitwy, jeździmy na rekolekcje, słuchamy konferencji. Ale oczywiste jest także to, że bezwzględnie konieczne jest praktykowanie modlitwy. Ale to nie wszystko. Ksiądz Tadeusz zadał jako temat tej konferencji maleńki fragment historii Mojżesza, który pokazuje nam całkiem inny wymiar modlitwy. Taki, o którym nie jest łatwo pamiętać. Pan Bóg jest osobą, żywym uczestnikiem tej relacji. Wychodzi naprzeciw, okazuje się innym, niż nam się wydaje, albo niż sobie ułożyliśmy. Świętym. Zatem zobaczmy to razem. Pan powiedział do Mojżesza: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Podobne jest doświadczenie patriarchy Jakuba, który, uświadamiając sobie świętość Boga, który jest bardzo blisko, mówi: naprawdę Pan jest w tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Pierwsza myśl, która przychodzi w związku z tym słowem Pisma Świętego, to określenie miejsce. Są miejsca, które Bóg wybiera, w których Bóg działa szczególnie. On, nieograniczony żadnym miejscem, działa w szczególnych miejscach. Na przykład w izdebce za zamkniętymi drzwiami, w kościele, na szczytach gór. Ale nie tylko. Najczęściej określenie miejsce święte kojarzy się z miejscami, jak mówimy, szczególnej obecności Boga. Miejscami, w których wielu ludzi od wieków się modli, doznaje łask, oddaje chwałę Bogu. Sanktuaria, cele pielgrzymek. Ale nie tylko. Miejscami świętymi, w których z całą pewnością Bóg jest obecny i działa, bo tak obiecał, są sakramenty. Nie będziemy teraz mówić o wszystkich, ale spójrzmy na moment na dwa szczególne. Przede wszystkim Eucharystia. Nie tylko ofiara eucharystyczna, ale też stała Boża obecność pod postacią chleba. Miejsce najświętsze. Mojżesz na pustyni podszedł bliżej, aby się przyjrzeć niezwykłemu zjawisku. To jest ten krok modlitwy, który jest do zrobienia. Podejść bliżej, i przyjrzeć się uważnie, otworzyć oczy serca. Bóg, zanim się objawi, zanim zacznie mówić, pociąga ku sobie, zaprasza, czeka. Czy to nie jest tragiczne, że mamy w zasięgu ręki miejsca najświętsze obecności Boga, a przechodzimy obok, wcale ich nie zauważając? Miejsca łaski, w których Bóg czeka, aby błogosławić, karmić, podnosić, posyłać. Mojżesz podszedł bliżej, aby się przyjrzeć. I tak zaczął się zupełnie nowy etap jego życia, które jemu wydawało się jałowe jak pustynia, bez przyszłości. Nowy etap życia, ponieważ stanął wobec Boga żywego, ale on jeszcze tego nie wiedział. Miejscem świętym, gdzie spotykamy Boga, jest także sakrament pojednania, jak potocznie mówimy, spowiedź święta. Zwróćcie uwagę, na co kładziemy na akcent, kiedy myślimy o spowiedzi. Na grzechy, na księdza, który bezpośrednio ich słucha, czy też na Boga, miłosiernego Ojca, który stoi przed drzwiami i wygląda, czekając miłością na nasz powrót, z otwartymi ramionami. Stoi tutaj blisko przez cały czas. Myślę, że czasem nie chce nam się wierzyć, że Bóg jest aż taki, że aż tak kocha. Nie mamy odwagi uwierzyć w taką miłość Boga. Bardzo pragniemy takiej miłości, ale nasze oczy są przesłonięte, nasze serca wystraszone lub zniechęcone. Naprawdę muszę mieć odwagę, żeby uwierzyć w miłość Boga względem mnie, kiedy tak staję przed Nim niespodzianie na pustyni mojego życia. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Miejscem spotkania Boga może być każde miejsce. Niektóre wydają się lub obiektywnie są szczególne, lepsze od innych, ale zawsze Pan Bóg wybiera to miejsce, w którym stoisz. Tylko w teraźniejszości, w tym miejscu i czasie, w którym teraz jesteś. Nie w wyobraźni, nie w marzeniach, ale w rzeczywistości. Tylko czy jesteś tu obecny? Miejsce święte, którym jest, którym może być moje życie. Moje życie może być miejscem spotkania z Bogiem i tylko ono. Nie mogę spotkać Boga poza moim życiem. Zresztą Bóg to wyraźnie mówi. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Miejsce, na którym teraz stoisz, nie wczoraj, nie jutro. To miejsce, w którym jesteś teraz. I to jest najpierw ten moment życia, ta chwila i ta sytuacja, ale także głębiej, ten stan serca, ducha, to, co mieści się w tobie teraz. To właśnie tu i teraz Bóg staje przed tobą i chce się spotkać. Chce mówić. W tym miejscu czeka na ciebie. Przypatrzmy się Mojżeszowi w chwili, gdy słyszy te słowa Boga. Ten, który przez 40 lat żył na dworze Faraona, później zdradzony i odrzucony przez swoich, ścigany cudzoziemiec, przygarnięty przez obcych, następne 40 lat żyjący na nie swojej ziemi, pasący cudze owce na pustyni, z poczuciem przegranej, doświadczeniem samotności, pustki i ciszy. Myślał, że wszystko ma już za sobą, że nie tylko w sobie, ale także przed sobą nie ma już nic. Ale przecież zachował jakąś świeżość serca, skoro jest zdolny do zadziwienia i do wysiłku, aby odkryć, co się kryje za niezwykłym zjawiskiem. Choć nie ma nic swojego, żyje. Bogu nie przeszkadza, że tu jest pustynia, że nie ma tu nic. Panu Bogu nie przeszkadza, że człowiek czuje się niegodny, że uważa swoje życie za przegrane, nic nie warte, że czuje się, jakby jego serce było pustynią. Co więcej, wygląda na to, że Bóg celowo wybiera takie miejsce, aby przyjść. Widać to w wielu historiach biblijnych, a później w historii Kościoła. Mojżesz, Eliasz, prorocy, Jan Chrzciciel, ojcowie pustyni, a bliżej współczesności na przykład błogosławiony Karol de Foucault. Może tak być, że to nic jest miejscem szczególnie umiłowanym przez Boga. Bolesne, trudne sytuacje, poczucie porażki, rozczarowanie, pustka. Dlaczego tak? Tak jakby Bóg chciał doprowadzić człowieka do tego, żeby już wiedział na pewno, że sam nie może nic, że nie może polegać na sobie, ale też inaczej, że nie musi polegać na sobie. Dlaczego Bóg wybiera słabych, niemocnych w oczach świata? Dlaczego tak? Nie wiadomo. Bóg jest suwerenny w swoich wyborach. W Bożej historii zbawienia nie jeden raz zaczyna się od nic. Jeśli tylko człowiek odważy się wysłuchać Boga i pozwoli przeprowadzić przez pustynię, poza pustynię. Bóg przychodzi w naszą codzienność, taką, jaka ona jest. Przychodzi, aby być blisko, razem z nami i po to, aby nas z tej zwyczajności wyprowadzać. To znaczy pokazywać, jak żyć lepiej, jak zrobić kolejny krok ku wierze i ku miłości. Nieraz jest tak, że czujemy mocno, że człowiek taki, jaki jest i w tym miejscu, w którym stoi, niewiele albo i nic nie może. Ale kiedy słuchamy Boga na modlitwie, On nam pokazuje krok, który teraz, tutaj jest możliwy do zrobienia. Najczęściej tak jest, że Bóg posyła z powrotem do ludzi, do braci, sióstr, najbliższych albo potrzebujących. A któż nie potrzebuje Bożej miłości? Tak właśnie było z Mojżeszem, z którym Bóg zechciał się spotkać na pustyni. Posłał go do braci, aby dla nich był znakiem, że Bóg o nich nie zapomniał, że pamięta i niesie ratunek. Podobnie było także w życiu błogosławionego Karola de Foucault, brata Karola od Jezusa. Posłuchajmy kilku zdań o jego drodze duchowej. Karol de Foucault urodził się w 1858 roku. Zachowuje w pamięci wzruszające wspomnienie czułości swej matki, która wypełnia jego dzieciństwo. Matka umiera jednak, a kilka miesięcy później umiera jego ojciec. W wieku 6 lat Karol jest dzieckiem zranionym. W okresie dojrzewania Karol traci wiarę. Pogrąża się w życiu pełnym rozrywek i chaosu, być może po to, by walczyć z nudą, która go nachodzi. Jednocześnie w głębi serca odczuwa smutek i pustkę, której nic nie może wypełnić. Wiele lat później, w świetle odnalezionej wiary, zrozumie, że ta pustka i smutek była znakiem ogromnie dyskretnego oczekiwania ze strony Boga, który się od niego nie odwrócił. W wieku 22 lat zostaje oficerem i posłany do Algierii, odkrywa tam nowe horyzonty. 3 lata później rzuca wojsko i podejmuje ryzykowną wyprawę badawczą do Maroka. W czasie tej podróży kilkakrotnie jest ochroniony i przyjęty przez bardzo pobożnych muzułmanów, którzy zostają jego przyjaciółmi. Świadectwo ich wiary zadziwia go i pojawia się w nim pytanie, czyżby Bóg istniał? Wraca do Francji, gdzie jest ciepło i dyskretnie przyjęty przez swą głęboko chrześcijańską rodzinę. Zaczyna szukać. Opatrzność sprawia, że spotyka księdza, który będzie jego ojcem i przyjacielem. W wieku 28 lat nawraca się. Odkrywa Boga jako bliskiego i pełnego czułości ojca, który nigdy nie przestał czekać na swoje dziecko. Jego życie zmienia się całkowicie. Odtąd będzie szukał sposobów, by całym swym życiem odpowiedzieć na nieskończoną miłość Boga. Pielgrzymka do Ziemi Świętej odkrywa przed nim oblicze Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, który przyjął nasze ciało i przeżył 30 lat skromnym życiem robotnika na wsi. To ubóstwo i pokora są dla Karola wezwaniem. Pisze: pragnę w końcu prowadzić życie, które jakoś przeczułem, chodząc uliczkami Nazaretu, tymi samymi, po których kroczył nasz Pan, ubogi robotnik, nieznany, odrzucony, ginący w tłumie. Droga jest więc wyznaczona, ale będzie ona długa i burzliwa. Brat Karol spędza najpierw 7 lat u trapistów, następnie 4 lata w Nazarecie, gdzie żyje jako pustelnik przy klasztorze klarysek. W ciągu tych lat, wypełnionych ciszą i modlitwą, Bóg mówi do jego serca. W dzień i w nocy godzinami adoruje Najświętszy Sakrament. Jest jak zakochany, którego nie męczy oczekiwanie umiłowanego, nawet jeśli momenty ciemności i walki nie są mu oszczędzone. Dużo czasu spędza też na medytowaniu Ewangelii, aby słowa i przykład Jezusa przeniknęły go do głębi. Pragnie, by słowa Jezusa zmieniły jego serce, tak jak kropla wody, która padając niezmordowanie na to samo miejsce, wyżłobi w końcu otwór w najtrwalszym kamieniu. I wkrótce to słowo Boga wezwie go i każe wyruszyć w drogę. To, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To zdanie wstrząsa całym życiem brata Karola. Każe mu porzucić samotność, którą tak kocha, i iść do miejsc najbardziej opuszczonych, gdzie Jezus czeka na niego w tych, którzy są biedni i cierpią. Chce też nieść ludziom, którzy nie znają Boga, jego miłość, która płonie w jego sercu jak ogień. Brat Karol odkrywa to, o czym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mówi święty Jan Chryzostom, że trzeba być tak samo uważnym na obecność Jezusa w ubogim, jak i w Eucharystii. To upodobanie Boga w ubogich, grzesznikach, opuszczonych wyprowadza Karola z pustelni i każe mu wieść życie wciąż miłośnie oddane Panu, ale coraz bardziej nastawione na gościnność, dyspozycyjność, braterską wymianę z najbiedniejszymi. I tak w sierpniu 1900 roku opuszcza definitywnie Nazaret, spędza kilka miesięcy w opactwie Matki Bożej Śnieżnej, by przygotować się do święceń kapłańskich. Potem wyjeżdża do Algierii i osiedla się na Saharze, blisko granicy z Marokiem. Nie buduje pustelni, ale fraternie, to znaczy dom, którego drzwi są zawsze otwarte dla tych, którzy przychodzą, niezależnie od tego, z jakiej są rasy, religii czy narodu. Brat Karol pisze: chcę przyzwyczaić tutejszych ludzi, chrześcijan, muzułmanów, Żydów, pogan, by patrzyli na mnie jak na swego brata. Zaczynają już nazywać ten dom fraternią i niezwykle jest to dla mnie miłe. Aż do swojej śmierci daje świadectwo o Jezusie, nie słowem, bo uznał, że nie może zaczynać od głoszenia. Próbuje powiedzieć o Bogu poprzez cierpliwe nawiązywanie przyjaźni i przez dobroć. Modlić się to także znaczy dać się zaskoczyć Bogu. stanąć przed Bogiem, który jest Bogiem żywym i świętym. Zgodzić się na to, że Pan Bóg jest inny, niż się wydawało, ale także, że jest bliżej i chce naprawdę uczestniczyć w moim życiu. Przychodzi tu, gdzie jestem i mówi, że to jest Ziemia Święta. Jest święta, ponieważ On jest tu obecny. On przychodzi w życie człowieka, staje przed nim i chce być wysłuchany. My zazwyczaj rozumiemy modlitwę tak potocznie, zupełnie odwrotnie. Chcemy być wysłuchani przez Boga. Nawet w liturgii najgorliwiej powtarzamy: wysłuchaj nas, Panie. Ale skoro modlitwa jest prawdziwym spotkaniem, to znaczy, że jest także przyjęciem tej drugiej, innej osoby. Jest też słuchaniem. Modlić się to znaczy także wysłuchać Boga. Krótka historia pewnej modlitwy. Człowiek przedstawia Bogu swoje plany, co zamierza zrobić dla Niego. Tłumaczy, jak będzie najlepiej, jak powinno się wszystko ułożyć i kończy: pomóż mi, Duchu Święty. A Duch Święty na to: to Ty mi pomóż. Pan Bóg naprawdę może mieć lepszy plan od mojego i chce mi o nim powiedzieć. Ale czy jestem gotowy zrezygnować z mojego punktu widzenia, z moich planów i wysłuchać, co Bóg proponuje? Dobrze jest od czasu do czasu wracać do opisu zwiastowania. Maryja najkonkretniej nam pokazuje, na czym to polega. Ona słucha, wsłuchuje się, chce jak najlepiej zrozumieć, wysłuchuje do końca, rozważa w sercu, a potem na koniec mówi krótkie: tak, niech się tak stanie, jak Bóg chce. Modlić się to znaczy wysłuchać Boga. Mogę powiedzieć o moich oporach, trudnościach, o tym, co myślę i co czuję. Mogę pytać, szukać zrozumienia, zrobić rzeczywiście miejsce dla Pana Boga w moim życiu, pokazać Mu szczerze, jak jest, i posłuchać, jak On to widzi i co jeszcze chcę powiedzieć. A potem na koniec wystarczy krótkie amen. Niech się tak stanie, jak Bóg chce. Pamiętam taką starą piosenkę, której refren zawsze przywoływał mnie do porządku, bo zaczyna się bardzo fajnie, pokrzepiająco. Bo przecież Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś. Bo przecież Bóg dobrze wie, gdzie jest Twoje miejsce. On miłością obdarzy Cię, siły Ci da i szczęście. Ale zakończenie coś ważnego dopowiada. I przed nim zawsze robiłam przerwę, żeby wziąć duży oddech, albo dodawałam słowny komentarz. No, pod takim jednym bardzo drobnym, maleńkim warunkiem. Jeśli Mu dasz to, co chce. Modlić się to jakby wystawić się na działanie Boga. My wprawdzie często się modlimy i śpiewamy: Panie, oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. Panie, Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć, serce moje weź i tak dalej. Znacie to, prawda? Był taki czas, kiedy zaczęłam się uczyć zwracać baczną uwagę na to, co śpiewam. Czy naprawdę chcę to właśnie Bogu powiedzieć? Nasze pieśni i piosenki są pełne takich wzniosłych słów i wyznań, ale chyba nieraz nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co Bogu mówimy, śpiewając. Bo kiedy Pan Bóg zaczyna robić to, o co prosimy, to my zaczynamy się skarżyć i jęczeć: ale zaraz, zaraz, to jest moje życie, tego mi nie zabieraj. To boli, to za trudne, nie dam rady, nie mam siły. Zapominamy, że przygoda z Panem Bogiem jest prawdziwym spotkaniem, pełnym miłości i światła, ale nie jest tak łatwo przyjąć Boga, ani przyjąć to, co mówi i do czego wzywa. Przyjąć, wziąć do serca i iść, gdzie każe. Czasem może być trudno przyjąć od Boga nawet to, że On naprawdę mnie kocha. I to konkretnie, znając mnie i wiedząc o mnie wszystko. Czasem coś przeszkadza nam spotkać Boga, rozpoznać Go i słuchać, co do nas mówi. Wiele może być takich przeszkód. Dlatego Bóg mówi: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Kiedy anioł Gabriel przyszedł do Maryi, nie musiał mówić: zdejm sandały, żeby Maryja coś porzuciła, zostawiła, zanim usłyszy słowo Boga. Mówi jej po prostu: witaj, bo w Maryi nie ma nic, co by było przeszkodą, co by ją oddzielało od Boga, co by odwracało jej uwagę od Niego, co by hamowało czy wiązało. Ona jest całkowicie wolna, aby przyjąć Boga i Jego plan, bo z Nim i dla Niego w jej życiu jest wszystko. Dlatego anioł mówi: witaj, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Z Mojżeszem było inaczej. Z nami, myślę, podobnie. Cóż zatem znaczy zdjąć sandały? Co mam odrzucić? Co porzucić? Co zostawić, aby nie minąć się z Bogiem? Najpierw z całą pewnością grzech, później to, co do grzechu prowadzi, czyli inaczej, co nas odciąga od życia Bożego. Ewagriusz, jeden z ojców pustyni, mówi, że zdjąć sandały oznacza odrzucić namiętności, to znaczy to wszystko, czego chcemy, albo raczej, co nam się chce, nie bacząc na Boga, czego chcemy dla siebie, pomijając Boga i pomijając ludzi. Ale proszę mnie źle nie zrozumieć, to nie znaczy, że tylko człowiek święty może się modlić. Nie ma takiej sytuacji grzechu, w której nie można się zwrócić do Boga. Każdy grzesznik może to zrobić natychmiast. Ale nie można się modlić szczerym sercem, lekceważąc grzech, a nawet mając grzechu upodobanie. Lekceważenie grzechu albo udawanie, że go nie ma, byłoby lekceważeniem Boga. Zdjęcie sandałów może też oznaczać konieczność porzucenia swoich schematów myślenia czy działania, swoich wyobrażeń i planów, a już zwłaszcza własnego poczucia samowystarczalności i takiej niezależności, która zamyka. Zdjąć sandały to przygotować się na spotkanie. Aby wejść głębiej w Boże tajemnice, trzeba pokory i trzeba odwagi, bo głębsza modlitwa prowadzi do oddania nie tylko tego, co własne, ale przede wszystkim do oddania siebie. Paradoksalnie, kiedy idąc na modlitwę, zostawiamy siebie i swoje sprawy, aby spotkać Boga i dać Jemu miejsce, okazuje się, że Bóg nam przywraca nasze życie, tyle że przemienione i odnowione. Wracamy po modlitwie do naszego zwykłego, codziennego, szarego czy kolorowego życia, ale już nie sami, a z Nim. Z Nim możemy iść dalej, głębiej. Widzimy więcej, co jeszcze dobrego możemy zrobić i gdzie Bóg nas posyła. I co teraz? Co z tych rozważań o modlitwie może wynikać dla mnie? Na przykład to: mogę spotkać Boga w moim własnym, zwykłym życiu i nigdy nie wiem, kiedy to nastąpi, bo to On wychodzi naprzeciw. Dobrze jest więc zachować świeżość serca, czyli zdolność do zachwytu, do żywych pragnień, gotowość na nowe, nieznane. Dobrze jest umieć nasłuchiwać, uczyć się tego, i zachować gotowość do przyjęcia miłości, ale też wezwania. Najczęściej tak jest, że Bóg, słuchając mojej modlitwy, posyła mnie z powrotem do moich bliskich, aby miłość Boża była przekazana dalej. Kto uważnie słucha Boga, zawsze usłyszy wezwanie: wróć do swoich i pokaż im moją miłość. I właśnie na modlitwie dostanie moc i siłę, aby to robić, ciągle od nowa. Można nawet powiedzieć, że postawa wobec ludzi, jakość miłości, służby, ofiarności jest sprawdzianem jakości modlitwy. Modlitwa nie może być usprawiedliwieniem obojętności wobec ludzi, lenistwa czy braku wytrwałości w czynieniu dobra. Dalej, spowiedź święta. To nie jest na pierwszym miejscu wyznanie grzechów, ale maleńki krok w kierunku miłosiernego Boga i pozwolenie, aby On dotknął nas swoją miłością, przebaczeniem i pojednaniem. I jeszcze to. Na modlitwie zwykle mamy wiele do powiedzenia, ale mogę też spróbować zamilknąć. Mogę uczyć się słuchać Boga, wysłuchać Go, przypatrywać się Jemu, oddać Mu cześć, bezinteresownie Go uwielbiać. Mogę dać Bogu czas na adorację, dać się pociągnąć i przyjść na miejsce najświętsze. W Katowicach i w innych miastach jest coraz więcej kościołów, w których jest całodzienna możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Z pewnością jest w mojej codzienności taki czas, w którym mogę Bogu podarować swoją obecność, a wraz z nią moje serce. Jeden z moich znajomych księży jest tak zafascynowany tą formą modlitwy, że poprosiłam, aby dla was napisał o swoim doświadczeniu. Posłuchajcie. Jestem księdzem diecezjalnym. Wiem, że moim powołaniem jest świętość i odkrywam nieustannie, że źródłem świętości jest święty Bóg, święty Jezus. W teorii wszystko jest piękne, ale jak przejść od teorii do praktyki? To, co pomaga mi najbardziej zanurzyć się w tę rzeczywistość, to adoracja Jezusa Eucharystycznego. Obecnie nie mogę sobie wyobrazić dnia bez takiej adoracji. Czuję, że Jezus jest dla mnie jak magnes, który pociąga mnie ku sobie z niesamowitą siłą. Jak jednak do tego doszło? To był i jest proces, który trwa. Wszystko zaczęło się od pragnienia, które nosiłem od wielu lat. Miałem wielkie pragnienie adoracji Jezusa. To pragnienie to dar Boży, który podtrzymywałem ciągle w sercu. Czytałem dużo na temat tej pięknej praktyki duchowej. Okazyjnie adorowałem Jezusa. Nie umiałem przejść jednak do systematycznej, codziennej adoracji. Tłumaczyłem się wieloma zajęciami duszpasterskimi, które mnie pochłaniały. Ciągle jednak czułem w sercu niedosyt. Mimo tego mogę szczerze powiedzieć, że starałem się wzrastać duchowo w charyzmacie jedności, który poznałem i trwam do dzisiaj. To było chyba otwarciem mnie na łaskę, którą otrzymałem. Podczas rekolekcji o komunii z Bogiem słuchałem konferencji o modlitwie. Rekolekcjonista mówił to, co już wiedziałem, ale nagle wypowiedział słowa, które mnie bardzo dotknęły wewnętrznie. Mówił: wiele zajęć jest zaplanowanych każdego dnia. Toaleta, posiłki, praca, spotkania z ludźmi. Te sprawy są wolą Bożą. Trzeba sobie również zaplanować modlitwę, bo to też jest wola Boża. Od razu pomyślałem o adoracji w moim życiu. Każdego dnia czynię wiele spraw, które są wolą Bożą, a nie mam czasu na spotkanie z Jezusem żywym. Od tych rekolekcji w planie mojego dnia wpisywałem zawsze adorację na konkretną godzinę. Nieraz musiałem przesunąć godzinę, ale bardzo pilnowałem, aby adoracja mimo wszystko była. Dzisiaj już nie muszę wpisywać sobie w kalendarz tego spotkania. Adoracja jest już w moim sercu, jak zegar, który wybija godzinę spotkania. Pragnę podzielić się jeszcze jedną refleksją. Jak wygląda moja adoracja? Otóż byłem uformowany w duchu adoracji błogiej, To znaczy miałem zakodowane, że adoracja polega na trwaniu w ciszy, w milczeniu. Oczywiście to jedna z form adoracji, ale nie jedyna i raczej rzadka na moim obecnym etapie życia duchowego. W moim doświadczeniu adoracja jest często duchową rozmową. Z mojej głowy i serca płynie potok różnych spraw, ważnych i małych, codziennych. Przesuwają się w mojej głowie i sercu różne osoby, rozmowy z nimi, różne plany, trudności, cierpienia. Przychodzę na adorację taki, jaki jestem. Przynoszę moje życie i proszę Jezusa, aby dotknął te wszystkie sprawy swoją miłością, aby się spełniła Jego wola. Staram się też wsłuchiwać, co On chce mi na to wszystko odpowiedzieć. Wygląda to wszystko na brak skupienia, rozproszenie. Tak to kiedyś traktowałem i denerwowałem się, że nie umiem się modlić. To szatan mnie kusił, abym zrezygnował z adoracji. Teraz wiem, że adoracja to nie ucieczka od życia w jakiś błogostan, ale spotkanie z Jezusem, który pragnie towarzyszyć mojemu życiu. I jeszcze jedna myśl. Modlitwa uczy mnie akceptacji własnego życia i nadawania mu treści. Mogę napełnić każdą chwilę jakimś dobrem, tak jakbym oczekiwała na upragnionego gościa. Kiedy staram się widzieć Boga w każdym człowieku i być mu życzliwym, na pewno rozpoznam Boga, kiedy przyjdzie. Modlitwa uczy akceptacji życia, ale i gotowości pójścia dalej, zrobienia czegoś innego, wyjścia poza znany schemat. Chociażby wyjścia ku drugiemu człowiekowi, świadomego wyjścia poza próg własnego mieszkania, aby spotkać się z ludźmi, rozmawiać, dzielić się wiarą, szukać dróg rozwoju. Albo wyjścia poza świat mojego cierpienia, aby je ofiarować za kogoś. Człowiek, który spotyka Boga w swoim życiu, akceptując je, przyjmując z rąk Boga każdy dzień i wypełniając go dobrem, sam staje się miejscem obecności Boga. Widać to wyraźnie, szczególnie w świadectwach osób cierpiących. Młoda, współczesna nam dziewczyna, rocznik 1971, która w wieku 17 lat nagle zachorowała na raka i po krótkim zmaganiu w sercu powiedziała: Jezu, jeśli Ty tego chcesz, to i ja tego chcę. I była wierna tym słowom, z uśmiechem i prawdziwą radością pośród cierpień choroby. Zmarła po 2 latach i stała się błogosławieństwem dla swoich rodziców, przyjaciół, a dziś dla wielu młodych na całym świecie. W zeszłym roku została ogłoszona błogosławioną. Jeśli jeszcze nie czytaliście albo nie widzieliście filmu dokumentalnego, to trzeba koniecznie to uzupełnić. Nazywała się Chiara Luce Badano. Inny wymiar modlitwy. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem żywym, osobą, która nie tylko słucha, ale także chce być wysłuchana. Bóg wychodzi naprzeciw, chce się spotkać i czeka na to spotkanie. Zwraca uwagę na siebie i chce być słuchany. Modlić się to zatem nie tylko wołać do Boga o swoich sprawach, ale także stanąć przed Nim, dla Niego, aby Go poznać, naprawdę zainteresować się Nim samym, a także poznać Jego plan, Jego wolę. Pozwolić, aby On widział wszystko, co we mnie, dotykał swoją miłością i prowadził dalej. Bo On przychodzi, aby być blisko. Jest tutaj, bo chce okazywać miłość, ratować i prowadzić. I już całkiem na koniec krótka historia, którą na pewno znacie. Przychodzi Bóg. Którejś nocy pewien człowiek otrzymał we śnie znak, że Bóg ma przyjść odwiedzić go. Mnie? Zaniepokoił się. W moim domu? Zaczął biegać zaaferowany po pokojach, wychodził na schody, wyszedł nawet na dach, zajrzał do piwnicy. Teraz, gdy miał tu przyjść Bóg, patrzył na swój dom innymi oczyma. Niemożliwe. O, ja biedny, lamentował. Nie mogę przyjmować gości w takim bałaganie. Wszystko jest brudne, wszędzie pełno kurzu. Nie ma żadnego miejsca, gdzie by można odpocząć. Nie ma nawet czym oddychać. Otworzył szeroko drzwi i okna. Bracia, przyjaciele, niech mi ktoś pomoże uporządkować to wszystko, ale szybko. Zaczął zamiatać energicznie swój dom. Poprzez grubą chmurę kurzu, która unosiła się zewsząd, zobaczył kogoś, kto przyszedł mu z pomocą. We dwójkę wszystko było łatwiejsze. Wyrzucili zbędne rzeczy i spalili je. Na klęczkach wyszorowali podłogi i schody. Było potrzeba wielu wiader wody, by wymyć wszystkie szyby. Wyczyścili z brudu każdy kąt. Nigdy nie skończymy, sapał mężczyzna. Skończymy, spokojnie stwierdził nieznajomy. Pracowali tak jeden obok drugiego przez cały dzień. I wreszcie dom wyglądał jak nowy. Był świecący i pachnący czystością. Kiedy nadszedł wieczór, udali się do kuchni, by nakryć do stołu. Teraz, powiedział mężczyzna, może przyjść mój gość. Teraz może przyjść Bóg. Ja tu już jestem, powiedział nieznajomy i usiadł przy stole.
Cały czas miałem poczucie winy. Gdybym wiedział, że tyle pereł, to bym od razu mój płaszcz dał, ale nie dałem, bo siostrze na pewno było zimno. Jeśli nie, to by siostra dłużej mówiła, ale siostro, naprawdę dla mnie cierpliwe nawiązywanie przyjaźni i wróć do swoich i pokaż im mą miłość, mówi Pan. Ale tych pereł było wiele więcej. Boże siostry, myśmy siostry nagrali. Prosimy o prawa autorskie i żeby te słowa się rozprzestrzeniły i żebyśmy mogli do nich wracać. Matka Boża by powiedziała tak. Dziękujemy.